Dawno, dawno temu w Rzymie mieszkał bohater dzisiejszego odcinka. O sobie powiedziałby pewnie Ave ja. Znacie go, ale raczej nie od tej strony, o której dziś Wam opowiem. Bo to, co wszyscy o nim wiemy, to, że żył bardzo dawno w Rzymie, był władcą i został zamordowany. Może się jeszcze z nim kojarzyć i ty, Brutusie, przeciwko mnie. A tak sobie myślę, wiedząc, co mam Wam dzisiaj do opowiedzenia, że to, co powszechnie wiemy na temat Cezara, to same nudy. A za kulisami historii, jego i nie tylko, odbywała się dzika impreza. No i oczywiście nas na tej imprezie nie mogło zabraknąć, więc zapraszam Was na rzymskie party w praniu mózgu. Witajcie w 17 odcinku podcastu Pranie Mózgu. Bardzo mi miło. Gajusz Juliusz Cezar. Urodził się 12 lipca 100 roku albo 13 lipca 102. No nie wiadomo kiedy, trudno określić. Był to rzymski pisarz, podstępny polityk, znakomity wódz, silny wojownik i namiętny kochanek. Los często go doświadczał, nawet gdy doszedł do władzy, znaleźli się tacy, którzy za wszelką cenę chcieli go usunąć. Nie, no nie da się tego opowiedzieć w ten sposób, słuchajcie. Juliusza życie trochę przeorało, to fakt. Jak kiedyś tam mu się udało zostać kapłanem boga Jowisza, to niedługo później musiał uciekać i ukrywać się w górach. Na dodatek jeszcze się tam biedaczek rozchorował. No i kiedy tak chorego przewożono go na noszach, został pojmany przez wojska tego, przez którego musiał uciekać. Później było trochę lepiej, w walce na wyspie Lesbos wykazał się odwagą i został odznaczony orderem, czy tam odznaczeniem, Corona Civica. Nie ma to nic wspólnego z naszą współczesną koroną, jest to odznaczenie wieńcem z liścia dębu, dzięki któremu senatorowie musieli wstawać, gdy Cezar wchodził do senatu. Takie trochę VIP. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, niedługo później porwali go piraci i wyznaczyli w dodatku okup w wysokości 20 talentów srebra. Bezczelni. W ogóle nie potrafili docenić osobistości, jaką był Cezar, więc on sam musiał zaproponować im, że chyba bardziej odpowiednią kwotą byłoby 50. Najważniejsze to potrafić się docenić, prawda? Później, dużo później, objął w końcu władzę. Ale to też nie skończyło się dobrze, bo w końcu został zabity przez swoich przeciwników i eks-przyjaciela, aka syna. Różnie się mówi o Brutusie.
No także bywało różnie, prawda, w życiu Cezara? Pozostaje nam jeszcze najważniejsza kwestia, która będzie dzisiejszym tematem odcinka, nierozwikłana dotychczas, a bardzo intrygująca. Juliusz Cezar podobno był chory. Nie ma oczywiście pewności na co, bo trudno zbadać kogoś, kto żył przed naszą erą, ale jest wiele hipotez na ten temat. Największy problem w tym całym procesie poszukiwania odpowiedzi na te wszystkie pytania związane ze zdrowiem Cezara jest brak dowodów. Jedynym, z czego właściwie możemy korzystać, są notatki na temat jego zachowania, które niestety nie zawsze były sporządzane przez lekarzy i właściwie nikt nie wie, czy były kompletne. Tak więc trochę sobie dzisiaj pogdybamy, ale to będą bardzo ciekawe gdybania. No i zaskakujące jest to, jak wiele wniosków takich medycznych jesteśmy w stanie wydobyć z samych tylko zapisków. My nie, ale ci, którzy to zrobili, no, byli w stanie. No więc mamy pierwszego podejrzanego, a właściwie podejrzanych, geny. To znaczy właściwie niewiele wiadomo na temat historii chorób w rodzinie Juliusza Cezara, oprócz na przykład jednej takiej ciekawej informacji, że jego ojciec zmarł nagle podczas zakładania sandałów. No i myślę, że tutaj twórcy gry Dumb Ways to Die mogliby się zainspirować. No ale nie śmiejemy się. Nie śmiejemy się, bo nie ma z czego. Śmierć ojca Cezara mogła być wynikiem wylewu krwi do mózgu albo zawału serca, a sandały pewnie nie miały w tym żadnego udziału. Podobnie tajemniczy sposób zmarł też inny krewny wodza, ale akurat nie wiem, co robił w chwili śmierci. Także no, być może Cezar miał jakieś słabsze geny, ale najbardziej popularną chyba teorią jest, a przynajmniej była do niedawna, ta, że Cezar cierpiał na świętą chorobę, współcześnie epilepsję, a prościej padaczkę. Kwestia genetycznego podłoża jest w ogóle trudna do oceny, ale istnieje też inna teoria, że być może w mózgu Cezara doszło do mikrouszkodzeń w trakcie trudnego porodu, choć niektóre źródła podają, że urodził się w ogóle przez cesarskie cięcie, chociaż to mało prawdopodobne między innymi dlatego, że zgodnie z prawem, zabieg ten w tamtym czasie wykonywano dopiero po śmierci kobiety, matki dziecka, a matka Cezara zmarła w 54 roku przed naszą erą, co oznacza, że od porodu przeżyła jeszcze jakieś 50 lat. Tak więc historię na temat cesarskiego cięcia Cezara możemy uznać raczej za zabieg propagandowy, że wiecie, taki wielki wódz to nie mógł się urodzić jak zwykły plebs. No ale chyba jednak się właśnie tak urodził. Wspomniałam na początku, że Cezar w tym swoim długim i trudnym życiu w pewnym momencie musiał ukrywać się w górach i tam zapadł na ciężką chorobę. I to była choroba nazywana wtedy czwartaczką, a dzisiaj malarią. Jej objawami są m.in. drgawki i bóle głowy, ale no raczej nie występują one wiele lat po przebyciu tej choroby, a objawy u Cezara zauważono, a na pewno zaczęto opisywać, dopiero pod koniec jego życia. Tak więc to raczej mało prawdopodobna hipoteza. Był taki antyczny pisarz, Swetoniusz, który opisywał tak życie Cezara. Cieszył się dobrym zdrowiem aż do ostatnich lat, kiedy nagle zaczął zapadać na omdlenia, a także doznawać lęków w czasie snu. Do tego czasu miał być jednak bliski okazowi zdrowia. Wódz niemal idealny, który je śpi i walczy tak jak jego żołnierze. Nawet po 50 potrafił przepłynąć 200 metrów, w ogóle był fantastyczny, idealny, silny, męski i tak dalej. Nie wiadomo ile z tego to prawda, bo pamiętajcie, że Cezar był politykiem, więc musiał dbać o swój wizerunek. Niemniej jednak po tej 50 dolegliwości Cezara nie dało się już ukryć, no albo po prostu aż tak przybrały na sile, że zaczęły się pojawiać też w miejscach publicznych omdlenia, ataki padaczki czy kurcze, a nawet podobno zmiany osobowości i nietypowe zachowania. Pierwszy taki atak odnotowano w 49 roku przed naszą erą, a drugi 3 lata później, czyli w 46. Mówiono, że Cezar odmawiał stawiania się przed senatem z powodu swojego stanu zdrowia, choć jak zwykle w takich sytuacjach pojawiały się też głosy, że może po prostu chciał uniknąć konfrontacji z przeciwnikami. Ale na przykład Cassius Dion, kolejny pan, sugerował, że Cezar nie pojawia się na tych spotkaniach przez biegunkę. No i to brzmi dla mnie jak konkretny powód do zostania w domu, szczególnie z uwagi na rzymskie białe szaty. Wróćmy do padaczki. W starożytnym Rzymie obywatele wykazywali się sporą dozą rozsądku i raczej nie piętnowali chorych na tę chorobę. Późniejsze pokolenia zdecydowanie mogłyby się od nich uczyć, ale o tym później, więc nie było powodów, żeby taką chorobę u władcy ukrywać. Wciąż jednak nie rozwikłaliśmy tajemnicy, skąd ona miałaby się u Cezara wziąć. Nie genetyka, nie guz, nie udar czy wylew. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale udar i wylew to nie jest to samo. Często się tych pojęć używa zamiennie, ale wymaga to doprecyzowania. Wylew, czyli potoczne określenie udaru krwotocznego, jest spowodowany przerwaniem naczyń krwionośnych w mózgu i wylaniem się krwi, a udar niedokrwienny, nazywany po prostu udarem, zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu z powodu np. jakiegoś zakrzepu albo zatoru. To taka ciekawostka, nie wiem czy o tym już kiedyś mówiłam. Wracamy do Cezara. Literatura podaje także takie sugestie, że przyczyną objawów, które u niego obserwowano, mogła być gruźlica mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba ta powoduje wymioty i bóle głowy, pojawiają się też drgawki i senność, światłowstręt i niedowłady kończyn. Nieleczona jest śmiertelna w 100%, a zgon następuje dość szybko po zachorowaniu, co wyklucza tę teorię w przypadku Cezara. No i nigdzie nie ma informacji o tym, że miał światłowstręt. Ale pewnego razu obraził senatorów, witając ich na siedząco. A powinien był w tej sytuacji wstać. Naprawdę fajnie by było, gdyby współcześnie niewstawanie polityków na powitanie było największym ich przewinieniem. No ale na usprawiedliwienie występku Juliusza powiem wam, że ta sytuacja mogła być wynikiem właśnie czasowego niedowładu kończyn, który mógł u niego wystąpić. No ale kwestia światłowstrętu, czy był, czy go nie było, pozostaje niewyjaśniona, więc poprosimy inną teorię. Oczywiście inną była choroba Meniera, która miała występować u Cezara. Zapada się na nią około 40-50 roku życia, co się zgadza z tym, co wiemy z naszej historii i polega ona na wzroście ciśnienia płynu znajdującego się w błędniku, który znajduje się w naszym uchu wewnętrznym, które znajduje się w naszym uchu. Objawami są zawroty głowy, szumy w uszach i utrata słuchu. No i tutaj pomaga nam Szekspir. W jednym z jego dzieł, zatytułowanym Juliusz Cezar, wiadomo o kim było, zawarł zdanie. Wypowiadane właśnie przez głównego bohatera oczywiście. To ucho mam głuche, więc przejdź na prawo i powiesz szczerze, jaki masz sąd o nim. co może świadczyć, że Cezar faktycznie nie dosłyszał, albo Szekspir chciał jakoś sprytnie przemieścić bohatera na drugą stronę sceny. No, nie wiadomo, ale ataki epilepsji występują tylko w psiej odmianie tej choroby. Także odpuśćmy tę teorię. Jest lepsza. Neurosyfilis. Brzmi jak coś, co mam w notatkach do egzaminu z zaburzeń neurologicznych, ale to nazwa innej choroby, kiły mózgowo-rdzeniowej. Tak. Kiły, bo Cezar z pewnością nie należał do monogamistów. W życiu miał podobno 3 żony, 2 kochanki i 1 kochanka. Z lekcji biologii pewnie wszyscy pamiętamy, co trzeba zrobić, żeby zarazić się bakterią wywołującą tę chorobę. Jej objawy są różne, w zależności od umiejscowienia w mózgu. Mogą to być bóle głowy, napady padaczkowe, niedowłady i afazja, czyli najprościej zaburzenia mowy. Nieleczona daje objawy tak 10-20 lat po zakażeniu. Tak więc mogłaby być skutkiem szaleństw 30-40-letniego Juliusza, ale podobno na kontynencie europejskim pojawiła się w XV wieku, więc Cezar musiałby się sporo przenieść w czasie, żeby móc się w ogóle nią zarazić. Poszukiwania zatem trwają i teraz pod lupę weźmiemy tasiemca uzbrojonego przeciwko Cezarowi. Podobno Cezar mógłby się nim zarazić w Egipcie nad Nilem, a larwy osadzające się na przykład w mózgu mogły powodować właśnie występujące u niego objawy, ale to też budzi wątpliwości. W końcu podejrzewano u niego jeszcze inną chorobę, celiakię, znaną współcześnie jako chorobę charakteryzującą się nietolerancją glutenu i jeszcze inną chorobę Hartnapów, która daje objawy skórne i neurologiczne. Ciekawe jest w niej to, że pojawia się w dzieciństwie, trwa kilka tygodni, później objawy znikają i nawracają sobie nieregularnie co kilka lat, tym częściej im ktoś jest starszy. Tylko że w leczeniu tej choroby sprawdza się dieta bogata w witaminę B3, wtedy objawy mogą się nie pojawiać, a Cezar, jako przedstawiciel klasy wyższej, jadał sporo takich produktów. Należą do nich ryby, mięsa, zboża, kasze, jajka, produkty pełnoziarniste, więc trochę się to nie spina, chyba że Cezar był jakimś niejadkiem albo nie dojadał. No nie wiadomo. I to wszystko opowiedziałam Wam po to, żeby dojść do wniosku, do którego doszli badacze, że najbardziej prawdopodobnymi przyczynami trudności i dolegliwości, które doskwierały Cezarowi, mogą być guz mózgu, uciskający i wywołujący ataki padaczki, albo seria mikroudarów. Tak więc niczego pewnego się z tego odcinka jeszcze nie dowiedzieliście, ale to nie koniec. Będzie jeszcze więcej ciekawych, ale do niczego niepotrzebnych informacji. Dla przypomnienia tylko dodam, że Cezar został zamordowany, więc choć choroba mu doskwierała, to nie była przyczyną jego śmierci. Były nią podobno 24 ciosy zadane w idy marcowe 15 marca 44 roku przed naszą erą. Ale przyznam, że temat ten wybrałam nie tylko ze względu na historię Juliusza Cezara. Czytając o jego domniemanej epilepsji, padłam na pomysł, że skoro znano tę chorobę już tak dawno, to przez tyle wieków sporo musiało się dziać wokół jej tematu i miałam rację. To, co się działo, to jazda bez trzymanki, tak więc zapraszam na drugą część odcinka. Wzmianki o epilepsji są już w egipskich papirusach, Ewangelii, Koranie, Talmudzie, wielkich księgach. Pisali o niej lekarze, pisarze, duchowni, właściwie każdy, kto chciał cokolwiek o niej napisać, wydaje mi się. Nie tylko Cezar miał z jej powodu cierpieć. W gronie epileptyków znaleźli się Herkules, myślałam, że to jest postać fikcyjna, okej, Joanna d'Arc, Napoleon, Dostojewski, Van Gogh czy Lenin, więc tworzą zacne grono. Pierwsze wzmianki o padaczce znajdujemy już w staroegipskim papirusie Edwina Smitha, który był podobno podręcznikiem medycyny wojskowej, a z Edwinem Smithem nie miał nic wspólnego. Nazwa pochodzi od nazwiska Edwina Smitha, który w 1862 roku wszedł w posiadanie tego papirusu, stąd to dziwnie współcześnie brzmiące nazwisko. A później pisał o niej także Hammurabi, później niż autor tego egipskiego papirusu, nie Edwin Smith. Różnie tę chorobę nazywano. Wielką, świętą, sądzono, że jest wynikiem zemsty bogini Selene, czyli bogini księżyca. Nazywano ją też lunatyzmem. Pojawiały się też określenia takie jak szatan, czarny demon, duch potępiony, bo z nim łączono padaczkę. Ale dla kontrastu wiązana była też ze świętymi, świętym Walentym i świętym Janem. O mózgu w padaczce pisał Platon, uznając go za najbardziej boską część ciała, ale wszystkich na łopatki rozłożył opis stworzony przez ojca medycyny Hipokratesa. Uwaga, będzie cytat. Z mózgu wydziela się czasem w nadmiarze śluz, czyli flegma. Wtedy żyły zatykają się czopem śluzu i występuje napad drgawkowy. Ponieważ żyły są zaczopowane, powietrze nie dociera przez nie do mózgu i chory traci przytomność. Płuca pozbawione oddechu wydzielają pianę. Powietrze uwięzione w żyłach kończyn powoduje gwałtowne drganie. Hipokrates uważał w ogóle, że padaczka to choroba, na którą chorują głównie ci ludzie, których mózg zawiera nadmiar flegmy, czyli flegmatycy. Platon i Arystoteles natomiast zamiast flegmy obwiniali czarną żółć, melancholię, więc chorzy to melancholicy. Inny wielki człowiek, Galen, uznawał, że czarna żółć i śluz zatykają komory mózgu i utrudniają krążenie pneumy, co jest przyczyną napadów. Jak się pewnie domyślacie, ciekawsze od samego wyjaśnienia przyczyn choroby były proponowane sposoby leczenia. Oprócz wymienionych wcześniej świętych, patronami chorych na padaczkę mogli być także trzej królowie. No i z tego powodu chorym zalecano noszenie w worku na szyi miry, kadzidła i złota i odmawianie codziennie przez miesiąc trzy razy Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario za dusze ojców i matek Kacpra, Melchiora i Baltazara. I to wszystko należało robić zapijając młodym piwem. Ciekawe połączenie, ale lepsze to niż smarowanie ust chorego ludzką krwią albo zalecanie picia jej prosto z rany. Niektórzy opisują nawet, że podczas walki na upadłego gladiatora rzucali się epileptycy, aby spożyć trochę tego leczniczego płynu ustrojowego. Oprócz tego w leczeniu stosowano środki moczopędne, przeczyszczające, wymiotne albo upusty krwi, aby usunąć czopy blokujące komory mózgu. Także dojechać tego biednego epileptyka. Niektórzy wstrzymywali oddech i potrząsali głową w ramach leczenia. Inni namaszczali się winem, olejkiem różanym i przystawiali pijawki albo jedli żabie wątroby. Ale ja mam swój ulubiony sposób leczenia. Uwaga, skupcie się. To było picie z buta chorego, moczu osoby, która pierwsza widziała napad. Z jeszcze grubszych pomysłów zakazywano współżycia, kastrowano chorych mężczyzn, a kobiety palono na stosie, jeśli któraś z nich zaszła w ciążę. Komentarz uważam za zbędny, ale oczywiście były też formy leczenia hormonalnego poprzez jedzenie jąder koguta i węgorza. Nie wiem, skąd taki dobór gatunków, ale no cóż, tak było. Sądząc po opisach i tych wszystkich sposobach leczenia, osoby chore nie miały łatwo. Były wykluczane ze społeczności, nie mogły używać tych samych naczyń, łaźni, czasami wtrącano je do więzień, albo co? Albo wyganiano z miast. Kościoły również nie były miejscami, w których mogli szukać schronienia, aby nie zbezcześcić miejsca świętego. A wiecie, co jest najbardziej przerażające? Jako, że długo nie mogliśmy zbadać mózgu i niewiele o nim wiedzieliśmy, to te wszystkie niestworzone poglądy utrzymywały się bardzo długo. Wierzono w jakieś czarownice rozsiewające padaczkę. A nawet w czasach oświecenia, które przypada na wiek XVIII, wierzono w połączenie padaczki z mocą szatana. Tak więc okazuje się, że chorzy właściwie dopiero niedawno przestali być piętnowani. Mam nadzieję, że mimo ogromu tych niestworzonych informacji usłyszanych w dzisiejszym odcinku, nie macie wątpliwości, że padaczka jest poważną chorobą i bynajmniej nie ma żadnego związku z mocami nadprzyrodzonymi. Naprawdę, błagam Was. To już koniec dzisiejszej przygody z Cezarem i padaczką na przestrzeni wieków. Nie róbcie proszę nic z tego, co opowiedziałam w domu. W ogóle nigdzie tego nie róbcie. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle w opisie zostawiam Instagrama, maila i YouTube'a, źródła, z których korzystałam, jeśli byście chcieli sobie poczytać sami. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że szatan z padaczką nie ma nic wspólnego. Trzymajcie się, cześć!